Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborne Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MD.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Piątek i na co dzień zajmuję się tworzeniem oprogramowania dla branży medycznej, z którego korzystają przychodnie, kliniki, gabinety prywatne, pielęgniarskie, lekarskie, fizjoterapeutyczne, stomatologiczne. Jestem też założycielem firmy MedChart, a dziś zaprosiliśmy Państwa tutaj, żeby porozmawiać o wypaleniu zawodowym. Naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Czajkowski.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Ginekolog i położnik, szef drugiej katedry i kliniki ginekologii i położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zgadza się?
Tak.
Tak? Ginekolog, nie diabetolog.
No, muszę powiedzieć, że rzadko korzystam z Wikipedii, ale kiedyś ktoś ze znajomych powiedział mi, że jestem diabetologiem.
Tak, my też to zauważyliśmy. Państwo, jeżeli sprawdzą, to też mogą zweryfikować. Wikipedia nie zawsze mówi prawdę i doktor Google też, ale o tym za chwilę. Jeśli pan profesor pozwoli, to zanim przejdziemy do rozmowy, kilka zdań wprowadzenia, wyjaśnienia, po co i dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy. Czyli jak to określił pan profesor Tomasz Grzyb, program obowiązkowy. Tak więc cykl podcastów Porozmawiajmy o wypaleniu jest realizowany w ramach programu profilaktyki wypalenia zawodowego adresowanego do pracowników systemu ochrony zdrowia. Program powstał z inicjatywy i jest realizowany przez MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje, spółki celowej Uniwersytetu SWPS, Earborne Media, a swoim patronatem nasze działania objęły m.in. Polskie Stowarzyszenie Balintowskie. Tutaj duże wyrazy uznania i same ciepłe odczucia, dlatego że robią kawał dobrej roboty, a byli też pierwszą instytucją, która objęła patronatem nasz projekt. Poza Polskim Stowarzyszeniem Balintowskim mamy też Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z Gdańska, Dolnośląską Izbę Pielęgniarek i Położnych, mamy Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie, Wielkopolską Izbę Lekarską, a także serwisy internetowe. I tu już będę się musiał posłużyć ściągą, bo ta lista robi nam się coraz dłuższa. Mamy na pewno Remedium MD, to serwis, który wspiera nas od samego początku. A poza tym, tutaj zgubiłem na chwilę ściągę i już ją znalazłem. Mamy więc Medicus, mamy biuletyn Bydgoskiej Izby Lekarskiej Primum, mamy serwis zdrowiejemy.pl oraz app Ever Media. Tak jak mówiłem ostatnio, ta lista nam się sukcesywnie wydłuża. Już mam informację, że parę nowych instytucji też się zgłosiło. Bardzo nas to cieszy, dlatego że chcemy, żeby jak najwięcej osób, instytucji, firm włączyło się w nasze działania po to, żeby ta akcja miała jak największy zasięg. Spotykamy się w podcastach co środę o godzinie 18 na żywo. Znowu, intencja jest taka, żeby jak najwięcej osób zaprosić do dialogu, więc jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytania albo będziecie się chcieli podzielić swoimi opiniami, to zapraszamy do pisania, a ja tutaj skorzystam ze ściągi, będę podglądał i w miarę możliwości będziemy się starali do tego, co Państwo będziecie do nas pisać, odnosić. Ci z Państwa, którzy nie będą mieli tej możliwości, żeby dołączyć do nas na żywo, znajdą nagranie tuż po transmisji w serwisie YouTube i na Facebooku, a w poniedziałek również w pozostałych serwisach streamingowych, między innymi na Spotify i Apple Podcast. Okej, to chyba tyle. Mam nadzieję, że niczego istotnego nie pominąłem. Panie profesorze, z zapisków niemłodego lekarza, to jest tytuł naszego spotkania.
Myślę, że w porównaniu z poprzednimi jestem troszkę dawny.
To takie przewrotne nawiązanie oczywiście do Bułhakowa, ale żebyście Państwo nie myśleli, że to tylko taka figura, to ja faktycznie dostałem zapiski od pana profesora. Mnie one bardzo ucieszyły. Jest tu sporo odniesień do naszych wcześniejszych trzech podcastów. Zachęcamy też do tego, żebyście się Państwo z nimi zaznajomili. Mieliśmy wspaniałych gości i myślę, że dyskusje były pożyteczne i ciekawe. Więc taka moja propozycja, żebyśmy się może tym kluczem posłużyli i wyszli po kolei od tego pierwszego podcastu z panią doktor Magdaleną Flagą Łuczkiewicz. Pani doktor, dla przypomnienia, jest psychiatrą, jest osobą, która pomaga innym lekarzom, jest też pełnomocnikiem NIL do spraw zdrowia lekarzy. I ten podcast, który realizowaliśmy z jej udziałem, miał tytuł, w którym była zawarta już teza, tak? Dlaczego lekarzom tak trudno jest rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym? Teraz pytanie, czy tak jest faktycznie?
To znaczy, ja myślę, że to jest tak, że my czasem patrzymy na to, że trudno jest odpowiedzieć na pytanie, że lekarz jest człowiekiem. Mhm. Prawda? Bo oczywiście w naszej kulturze się wszystko zmieniło. Kiedyś odesłanie pacjentki do psychiatry było tak, jakbyśmy tą pacjentkę chcieli znieważyć.
Takie stygmatyzujące.
Tak, no już pomyślenie, że samemu musimy pójść do psychiatry lub do psychologa, to już nie wchodziło w grę w ogóle. Ale ja pamiętam przez całe lata, tak jak się oglądało, takie fajne filmy amerykańskie o policji i tak dalej. Oni tam się strzelali do siebie, strzelali do nich, czasem zastrzelili kogoś, kogo nie chcieli zastrzelić i tak dalej. I wtedy w filmie, przynajmniej w amerykańskich, pojawiał się psycholog. Mhm. Psycholog policyjny, zwykle ładna kobieta, która usiłowała tym złym policjantom pomóc. I ja zawsze sobie myślałem tak, no dobrze, no ja reprezentuję taką dziedzinę, gdzie ta walka jest czasem bardzo nierówna. Poród jest nieprzewidywalny, mimo że się staramy. Ale czasem są niepowodzenia. No teraz jak mamy USG, większy arsenał badań, rzadko, ale bywają. I zawsze się zastanawiałem, no dobrze, prosimy psychologa do pacjentki, bo ona dostała traumę. A do lekarza? To tak jak w filmie policyjnym. To znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy uważać, że to jest coś, co nie tylko jest normalne, ale co nam też przysługuje. Że jest osoba, z którą możemy porozmawiać o jakimś problemie, który był. Niekoniecznie od razu zaraz, prawda? Natomiast mieć szansę, tą, jak już ochłoniemy i tak dalej, porozmawiać. Bo wypalenie zawodowe, to mi się wydaje, że jest suma takich różnych zdarzeń, które usiłują nam delikatnie wbić nóż w plecy.
No tak, no, wypalenie jest syndromem, który się rozwija w czasie, tak? I na pewno na niego składa się mnóstwo mniejszych, większych stresów. Często się mówi o tym kontekście instytucjonalnym i o tym pewnie wspomnimy, ale te takie drobne przeżycia, ja akurat rozmawiałem z pańskim kolegą po fachu, z panem doktorem Andrzejem Hernikiem z Olesna. Mm-hmm. To tak w ramach innego projektu Beskitla, o którym pewnie państwo będziemy informować. I tam, tak, tam właśnie ten wątek się pojawiał, że człowiek oczywiście myśli też o tych dobrych, pozytywnych chwilach, bo jej też, ich też w pracy pewnie ginekologa, położnika nie brakuje. Zwłaszcza jak tam się uda wyprowadzić jakąś pacjentkę, która może nie rokowała, tak, albo może nie miała dobrych szans. I to jest super na pewno. Ale mamy tą skłonność, żeby też myśleć o tych ciemnych, ciemniejszych stronach i to pewnie zostaje.
Znaczy, ja myślę, że zostaje, ale znaczy w mojej ocenie to proces jest bardzo złożony, bo to jest z jednej strony proces związany z tym, jak my jesteśmy kształceni, prawda? Ja to mogę powiedzieć, byliśmy. Proces, jak kształcimy, a rzecz podstawowa, o którą zupełnie zapominamy, a która, no dzisiaj byłem na inauguracji roku u nas w Warszawskiej Akademii, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i rektor bardzo mówił o humanizacji medycyny. Ale mnie się wydaje, że humanizacja medycyny to jest również nauczenie czy pokazanie umiejętności kontaktu interpersonalnego. Bo my zapominamy tak o jednej takiej dziwacznej rzeczy, że to, co w naszym życiu ma olbrzymie znaczenie, to jest informacja. I teraz, jeżeli my będziemy rozmawiać, przekazujemy sobie informacje. I już potem nic nie jest tak, jak było na początku. Bo ta informacja mniej czy bardziej zmieni nasze spojrzenie na wiele rzeczy. I tak samo jest w kontakcie lekarz-pacjent. I odwrotnie. Czasem to, co nam się odbija czkawką, co powoduje wypalenie, to jest właśnie kwestia tego, że gdzieś w tym punkcie początkowym ta informacja była nie tak przekazana.
Okej, czyli rozumiem, że to te trudności w komunikacji wynikają z tego, że gdzieś na początku został popełniony błąd, tak? I to się później gdzieś przełożyło na,
może tak być,
na tą interakcję. Tak?
Może tak być. Tak. Ja tak z takich moich doświadczeń, to rzeczą, która naprawdę jest zła, to nie porozmawianie na przykład z pacjentem, jak się zdarzy coś, co nie przewidywaliśmy, co zmieniło tok leczenia. Bo wtedy, jeżeli my jak gdyby unikamy kontaktu z pacjentem, to w pacjencie narasta przekonanie, że coś poszło nie tak. Prawda? Duża część pacjentów, przychodząc do szpitala czy do poradni, ma takie troszkę rozwojenie jaźni. Bo tak, no wprawdzie przyszedłem, czy przyszłam do szpitala, ale nim przyszłam, to byłam kompletnie zdrowa. Natomiast chora zaczęłam być, jak mnie zaczęli leczyć. No, ale to na to myślenie nie mamy wpływu. I teraz, jeżeli na początku pokażemy pacjentowi, na czym ta choroba polega, powiemy, co możemy zrobić, a co nie możemy, to mamy szansę na to, żeby później nie było jakichś takich napięć. Ale tak naprawdę bronimy siebie. Bo jak będą napięcia, to kto będzie miał wypalenie zawodowe? Pacjent? Chyba nie.
A wróćmy jednak na chwilę do tego, czy faktycznie lekarzom jest trudno rozmawiać o swoim zdrowiu. Bo wspomniał pan o tym, że ten psycholog, on jest potrzebny, tak? To wsparcie, jest. Ta możliwość porozmawiania, to, że no, lekarz też jest człowiekiem. Tak. O tym też rozmawialiśmy i to się przewijało chyba przez wszystkie trzy rozmowy, że często ciężko jest się przyznać do tych pewnych słabości. Ja zastanawiam się, czy pan ma jakąś refleksję, z czego to wynika.
Znaczy, ja myślę, że z tego, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby się zwrócić o pomoc do psychologa.
Że to, a ta pomoc jest dostępna?
My mamy w szpitalu dwóch psychologów, dobrych psychologów klinicznych. Oczywiście tylko dla pacjentów.
A dla lekarzy nie?
Nie.
Okej. Nie. Ale to wynika z...
Chociaż myślę, że zawsze, jeżeli byśmy poprosili o pomoc, to te miłe panie nam pomogą, ale to się zaczyna już prywatny kontakt wtedy.
Jasne, ale zastanawiam się, z czego to wynika. Czy to są ograniczenia finansowe, organizacyjne? Nikt o tym nie pomyślał?
Ja myślę, że na co dzień się o tym nie myśli. Okay. I myślę, że, to znaczy mam nadzieję, że dzięki tej państwa inicjatywie to coś się zmieni, coś drgnie w tym kierunku.
Bo myślę, że tak naprawdę chyba niewiele trzeba. Ja jak rozmawiałem z dr Magdą, to wspominała, że ma takie doświadczenia z kilku placówek, gdzie zainicjowano jakieś działania, właśnie na przykład grupy balintowskie, i to tak naprawdę nie był duży nakład ani finansowy, ani organizacyjny, jak się okazało. O, wystarczyło wygospodarować jakąś salę. Przepraszam, mówię, musiałem zostawić włączony telefon. Także może faktycznie warto byłoby spróbować, ja mogę państwa skontaktować.
No, bardzo chętnie. Tylko, że oczywiście jak to ma mieć ten taki, no, powiedzmy, wymiar normalny, to my musimy wygospodarować jakiś etat, coś w tym rodzaju, prawda?
Nie jestem przekonany. Myślę, że tutaj warto z Magdą porozmawiać i ja postaram się też, żebyśmy w naszym serwisie udostępnili gdzieś jakiś kontakt do stowarzyszenia. Może jakieś informacje o tym, jak można zacząć, jak można zainicjować w swojej placówce jakieś działania, bo czasami to jest kwestia tylko woli, tak, pomysłu często, Nie, a potem już idzie z górki. To jakaś korzyść.
No to my na pewno.
Okej, dobra. No to już mamy coś do przodu. Okej, zaczęliśmy mówić o tym, jak to wypalenie się rozwija, tak? I pan tutaj zwrócił uwagę na te emocjonalne obciążenia, które są udziałem lekarzy, a często się zwraca uwagę na ten systemowy element i jak to z pana perspektywy wygląda. Może w ogóle jakie są pańskie doświadczenia, na ile pan jest w stanie odtworzyć, jak pan zaczynał?
No, jak ja zaczynałem, to nikt mnie w ogóle nie uczył na takie tematy, prawda? To było kilka ładnych lat temu. I wtedy myśmy po prostu byli uczeni medycyny. Nikt nie zwracał uwagi na kwestie kontaktów pacjent-lekarz. To były chyba też takie czasy, gdzie lekarz bardziej się czuł po części właścicielem pacjenta, dopóki przebywał w szpitalu i tak dalej. Prawda? Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz pacjent po pierwsze ma możliwość lepszej czy gorszej, bo to abstrahując od tego, weryfikacji tego, co się dzieje. Prawda? Jest doktor Google. Ja muszę powiedzieć, że dwa czy trzy razy, tak jak już nie miałem pomysłu, co zrobić, zdarzyło mi się szukać nie tylko w takiej medycznej czysto prasie. A propos bardzo prosaicznej rzeczy, wymiotów. W tej chwili mamy nowy, dobry lek do wymiotów w ciąży, ale on jest dopiero gdzieś od pół roku, jak tego leku nie było. No mieliśmy taką pacjentkę naprawdę z trudną sytuacją. I muszę powiedzieć, że byłem zaszokowany tą mnogością pomysłów, tą interpretacją, że ten pomysł, każdy, jakby wyjąć tą każdą szufladkę oddzielnie, to on był stuprocentowo pewny, a większość z nich nie miała żadnego sensu.
Już myślałem, że pacjenci to pan czytają. Rekomendować nie. Doktora Google. Jako.
Nie, ale pacjenci to czytają, prawda? To jest tak, że w doktorze Google część wpisów jest rzeczywiście wykonywanych przez różnego rodzaju osoby fachowe, rzeczywiście fachowe. Część wpisów jest wykonywana przez osoby, które się podpisują jako fachowe. Ja pamiętam taką sytuację, gdzie przyszedł do nas stażysta, żeby odnowić dyplom sprzed lat. Myśmy stwierdzili, że on nie skończył w ogóle żadnej uczelni, ale bardzo chciał być ginekologiem. I on udzielał bardzo fachowych porad a propos operacji plastycznych. Mhm. I teraz, jeżeli ktoś czyta tego typu poradę, no nie wie, kto to napisał. Był na tyle przekonywujący, że jak po jednodniowym pobycie, definitywnie jednodniowym u nas, wiem, że pół roku praktykował w jednym z krajów europejskich, nim się zorientowali.
Niesamowite mnie zawsze trochę przerażało to, co się dzieje na gruncie medycyny estetycznej, kosmetologii, to jak wiele osób bez kwalifikacji aktualnie w ogóle świadczy usługi w tym obszarze.
Tak, to jest problem. Natomiast wracając do tematu, to jest tak, że mnie się wydaje, że zawsze oczywiście można poczytać, ale lepiej pójść do lekarza. Dlatego, że znaczy tak, jak tak widzę po studentach, prawda, to my ich uczymy też w ciekawy sposób, prawda? Tu uczymy o układzie krążenia, tutaj choroby metaboliczne, ortopedia, ginekologia i tak dalej. A później.
A przychodzi jest, człowiek.
No właśnie, w całości w dodatku. No. I po pierwsze nie wie, co mu jest, a po drugie nie ma tabliczki z listą leków, które mu trzeba wypisać, prawda? Ale to jest ten smaczek medycyny, prawda? Że my, studia nam dają jakieś podstawy, te staże, wszystkie specjalizacje dają nam dopiero to, że jesteśmy lekarzami, prawda? Ale wtedy jesteśmy lekarzami i to nie jest tak jak Bruce Wszechmogący, prawda? Że zawsze wiemy, że zawsze pomożemy. Ja staram się uczyć moich młodych kolegów, że są trzy kompletnie równoważne odpowiedzi o tej samej randze. Tak, nie, nie wiem. I muszę powiedzieć, że odpowiedź tak jest tą pewniakiem. Odpowiedź nie już jest troszkę gorzej. Natomiast z odpowiedzią nie wiem jest różnie.
Ja myślę, że o tym też znowu rozmawialiśmy z dr Magdą, o tym, jak trudno jest czasami, i zresztą z profesorem Tomaszem Grzybem też, jak trudno jest zaakceptować tą bezsilność, tak? Jak ważna z perspektywy lekarza jest ta sprawczość, ta możliwość znalezienia tej właściwej odpowiedzi.
No tak, ale to jest tak, że po pierwsze można powiedzieć, nie wiem, sprawdzę, poczytam, skonsultuję się lub spróbować skonsultować razem, bo to jest ciekawsze, prawda, że pójdziemy do kogoś, kto być może będzie wiedział, porozmawiamy z pacjentem i może ktoś z nas wpadnie na lepszy pomysł. Bo inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, to znowuż zaczynają się takie schody, na końcu których jest wypalenie.
Ja myślę, że też taka jest koncepcja między innymi grup balintowskich, żeby właśnie w gronie specjalistów, lekarzy, medyków móc sobie porozmawiać i podyskutować o tych swoich przypadkach. No bo to nie jest terapia, gdzie się pewnie mówi o emocjach, gdzie się rozpracowuje jakieś głębsze sprawy, tylko mówi się o tej codziennej pracy.
No tak, ta codzienna praca czasem no jest różnie. No to tak jak w każdej pracy, ja myślę, że kierowca autobusu też ma różnie, zależnie od korka i tego, kto mu ile razy zajechał drogę.
Już miałem powiedzieć, że od kierowcy autobusu niekoniecznie dźwiga taką odpowiedzialność, no ale jednak ma odpowiedzialność za kilkadziesiąt żyć. Z drugiej jednak strony myślę, że te napięcia są trochę inne. Znowu przywołam doktora Hernika, bo raz mam takie doświadczenie, rozmawiając z lekarzami już takimi dojrzalszymi, że jest w nich więcej takiej gotowości, żeby powiedzieć nie wiem, żeby zaakceptować, że jest się bezsilnym. Wobec wielu przypadków to pewnie jest dużo trudniejsze dla kogoś, kto zaczyna tą ścieżkę kariery. Ale z drugiej strony jest ten system. I ta kwestia, która się ostatnio nawet pojawiła w debacie w kontekście no fault, tak, i orzekania o błędach. Bo ten system też oczekuje od tego lekarza, że on będzie wiedział, zawsze podejmie właściwą decyzję, a jak coś pójdzie nie tak, no to o, lekarzu.
Tak, ale to jest ślepa uliczka. To znaczy system ten, który mamy w tej chwili, to jest kompletne nieporozumienie. Dlatego, że to jest tak, że każdemu lekarzowi, nawet bardzo dobremu, może się zdarzyć nieprawidłowo postawiona diagnoza, zły wybór metody leczenia i tak dalej. I jeżeli będziemy traktować rzecz tak, jak traktujemy dotychczas, to może zaistnieć taki świat, że pozostaną niedobitki. Im bardziej drapieżne będzie dziennikarstwo, które będzie usiłowało jak gdyby karać lekarzy, pociągać do odpowiedzialności, prawda?
Już nie mówiąc o tym, że ta kara często wyprzedza fakty, tak?
To znaczy, zanim jeszcze się dowiemy, co się dzieje. Wyprzedza fakty i zwykle jest niesłuszne. Ja raz się dałem namówić do takiego programu w telewizji, gdzie osądy były z góry postawione i powiedziałem, że no, ponieważ no, to było z mojej dziedziny, mniej więcej wiedziałem, że nie popełniono błędu. I to powiedziałem, że wydaje mi się, że nie, ale nie mam papierów. Natomiast i powiedziałem, że trzeba spokojnie poczekać na ocenę biegłych. Na to inni lekarze i prawnicy, którzy tam byli, łącznie z adwokatem, sędzią i tak dalej, powiedzieli, że jestem naiwny.
No tak, ale to też tak w ogóle zauważyłem, że wiele osób tak odbiera tą dyskusję o tym no fault, tak, że to lekarzom się to nie podoba, dlatego że nie chcieliby być pociągani do odpowiedzialności, bo im się nie podoba, że ta klika to wreszcie tutaj.
Nie, to znaczy, to nie może być tak, że nie ma żadnej odpowiedzialności. To wydaje mi się, że tak nie może być. Natomiast jest taka książka, jest w ogóle taki pisarz, który pisze o służbie zdrowia. Nazywa się, nie wiem czy żyje, Noah Gordon. I on pisze o tej służbie zdrowia w bardzo różnych czasach. to znaczy zarówno w XII wieku, w XVI wieku, ale napisał też taką książkę lekarza, która dzieje się na południu Stanów Zjednoczonych w latach 60., 50., 60. I ten sposób jak gdyby wykonywania zawodu już jest troszkę bliższy temu, co my mamy współcześnie. I tam jest bardzo fajne podejście, bo tam jest takie podejście, czy coś było do uniknięcia. Nie pytanie, kto zawinił, prawda, kogo postawić pod pręgierzem i tak dalej, tylko czy było do uniknięcia. Bo na danym etapie objawów, na danym etapie choroby, jak ktoś nie wie, jak się skończyło, nie zawsze jest łatwo powiedzieć, co sam by zrobił, prawda? To myślę, że powinniśmy dążyć do takiego podejścia, prawda? Natomiast podejście do kompletnej bezkarności, niezależnie od tego, co się stanie, nie wiem, czy jakiekolwiek społeczeństwo się na to zgodzi.
Znaczy, jeśli ja dobrze rozumiem ten system no fault, to przede wszystkim chodzi o to, że większość tych spraw dotyczących błędów medycznych i tak kończy się tym, że stwierdzamy, że to nie lekarz zawinił, tak? Najczęściej to są jakieś przyczyny organizacyjne, zewnętrzne. Bo ja myślę, że mnie jest trudno uwierzyć w taki świat, w którym lekarz rozmyślnie chce pacjenta skrzywdzić, tak?
No tak, ale to może być na przykład efekt wypalenia.
Czyli może jakieś zaniedbanie, tak?
Jeżeli ktoś jest wypalony, nabiera, mówiąc delikatnie, ogromnego dystansu do rzeczywistości, prawda? I mówi, no dobrze, dzieje się, ale ja jestem zmęczony, no jestem w pracy, mam dyżur, ale jestem zmęczony, przyjdą ci następni, to zrobią i tak dalej. No nie zawsze to tak można. Mm-hmm. No, ale to rozumiem, są rzadkie tam sytuacje. Ja jestem biegłym i muszę powiedzieć, że naprawdę 90 ileś procent tych sytuacji, gdzie pacjenci mają pretensje, jest kompletnie nieuzasadnione.
Znaczy, no pewnie to też jest jakiś mechanizm psychologiczny, bo w takiej trudnej sytuacji, a to tak z taką mamy pewnie najczęściej do czynienia, człowiek potrzebuje znaleźć tego winnego, ten powód, dla
tak,
którego tak się stało.
Tak, ale tu wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli rozmawiamy z pacjentem, jeżeli ten pacjent widzi, że może inaczej, tak jak człowiek ma dzieci, czy bawi się z dziećmi, prawda? To w momencie, kiedy będzie udawał, że się z tym dzieckiem bawi, a tu jednym okiem patrzył w telewizor czy w telefon i tak dalej, to dziecko momentalnie to wychwyci. Pacjent też to wychwyci. Pacjent też wychwyci, że tak naprawdę my się nim nie zajmujemy. Ja pamiętam kiedyś takie sytuacje, takie obchody lekarskie, gdzie wchodziłem na obchód z lekarzami zajmującymi się pacjentami, zadawałem pacjentce pytanie, pacjentka nabierała oddechu, lekarz odpowiadał i wszyscy szli dalej. Tylko że jak się zatrzymaliśmy, to nie zawsze pacjentka mówiła to samo, co lekarz. I to jest ta kwestia, że okej, idziemy do lekarza, my jako lekarza. I teraz czy chcemy, żeby on tak na nas popatrzył, i od razu powiedział, wypisał leki i postawił diagnozę, nie pytając nas specjalnie o nic, nie wiedząc o nas. Chyba nie.
Raczej nie, ale myślę, że wiele osób zwróci uwagę na to, co poruszaliśmy też właśnie z profesorem Tomaszem Grzybem, czyli że nie zawsze mamy czas i warunki organizacyjne. No bo jeżeli mamy te 5 minut na pacjenta i następne.
Tak, tylko że to też może być tak, że wchodzi pacjent i koncentrujemy się na tym pacjencie. Czyli jak gdyby odkładamy te rzeczy na chwilę na bok, te inne. Jasne, że 5 minut to jest bardzo mało, ale im więcej się dowiemy, im więcej zanotujemy z tej wizyty, tym nam będzie łatwiej przy kolejnej wizycie i w ogóle będzie nam łatwiej.
Okay, znaczy, czyli pan zaleca, żeby po prostu ten czas wykorzystywać efektywnie.
No chyba tak.
No, pewnie lepiej byłoby, gdyby tego czasu było więcej, ale...
Nie, na pewno. Tylko to jest tak, że żyjemy w konkretnej rzeczywistości, prawda? Narodowy Fundusz Zdrowia oby trwał wiecznie. Przestawia nas czasem w bardzo oryginalnych sytuacjach. I te oryginalne sytuacje są zarówno bezpośrednio stawiane przed nami, czyli to jest ten za krótki często czas na wizytę, gdzie my nie jesteśmy w stanie zebrać dokładnego wywiadu, prawda? Nie każdy pacjent wyrecytuje nam wszystko od razu. Czasem trzeba go rzeczywiście pociągnąć za język. Ale też system stawia nas przed innymi sytuacjami. Na przykład w tej chwili w mojej dziedzinie wszyscy chcą operować onkologicznie. Jest nielimitowane i rzeczywiście płacą tak, jak powinni. Boję się, że jeszcze trochę i ci, którzy dawno nie operowali onkologicznie, też będą operować. Ale to wymusza organizacja, to wymusza dyrektor szpitala i tak dalej. Myślę, że jeszcze dużo czasu minie, nim my sobie wypracujemy jakiś porządny system.
Ostatnio o tym rozmawialiśmy i byłem bardzo ciekaw, jak pan się na to będzie zapatrywał. Rozmawiając z profesor Januszkiewicz, z dr Łużniak-Piechą, naszymi gościniami w poprzednim podcaście, mówiliśmy o tym, jak wyglądają te naciski z perspektywy osoby zarządzającej, jaka to jest trudna rola, gdzie z jednej strony mamy podwładnych, którzy mają jakieś swoje oczekiwania, uzasadnione często, często nie, no a z drugiej strony mamy przełożonych, czyli mamy ten system, jest coś nad nami, tak? Czyli dyrektor szpitala pewnie...
No dobrze, ja jestem systemem nad. Prawda? Jestem w szpitalu położniczym. Mamy 3000 porodów. I muszę powiedzieć, że wiele razy czynniki, w cudzysłowie zewnętrzne, mniej czy bardziej delikatnie usiłowały sugerować, że jest za dużo cień cesarskich. Ale postawienie sytuacji tak, że szef zabrania robić cięć cesarskich, po pewnym czasie doprowadzi do tragedii. To nie jest medycyna.
Przecież tam się nie da zadekretować jakichś rzeczy odgórnie.
Nie da się zadekretować. Poza tym no, ci moi koledzy są wykształconymi lekarzami. To, co ja mam, nie wiem, mieć kamerę i sterować joystickiem ręcznie, przecież to jest paranoja.
To znaczy, ja to rozumiem tak, bo państwa pewnie szpital w tej skali referencyjności jest najwyżej.
No tak.
I z racji tego podejrzewam, że i tych cięć cesarskich będzie więcej niż średnio, bo pewnie trafiają tam bardziej złożone przypadki.
To w Polsce to nie jest takie proste. Są szpitale pierwszego stopnia, w którym jest dużo więcej cięć niż u nas i tak dalej. Ale dalej narzuca...
Raczej chodziło mi o te uzasadnione, tak? Bo to bym zakładał.
Ja rozumiem, tylko po fakcie można powiedzieć, który był uzasadniony, który nie. A z góry założyć, że w dzisiejszym dniu uzasadnionych jest 40% cięć, prawda? Czyli każde następne nie robimy niebezpiecznie. Lub uważamy, że było nieuzasadnione, czyli jak gdyby stygmatyzujemy wykształconych ludzi, czyli lekarzy, że oni wykonują nieprawidłową pracę. No to jest paranoja.
Czyli znowu prawda? Mamy ten
bo wtedy system. Tak, z jednej strony przestaniemy się szanować nawzajem, ale z drugiej strony wprowadzamy dodatkowy czynnik stresowy. A na końcu ktoś nie zrobi cięcia jak powinien, będzie miał dużo różnych problemów i zespół wypalenia. Czy to ma sens?
No, to jest pewnie coś, co się przykłada do tego stresu zawodowego.
Tak.
Czyli te oczekiwania, ograniczenia, ta ocena, ta presja.
Nie,
pod
ja
którą...
uważam, że my powinniśmy po prostu wykonywać swój zawód. Że to nie może być tak, że urzędnik spojrzy na słupek, jak będzie troszkę bardziej wystawał, to go tak przytnie. On tak przy okazji przytnie i lekarza, i pacjenta. To nie tędy droga.
A jak pan sobie radzi z tym stresem zawodowym? Bo tak jak powiedziałem, no te naciski są z dwóch stron.
Znaczy ja w ogóle chyba umiem, proszę nie traktować, że jestem taki mądry, ale chyba umiem zauważyć u siebie zespół wypalenia. Znaczy ja widzę, że jeżeli robię się mniej cierpliwy, bo jeżeli jak gdyby mniej cierpliwie wysłuchuję pomysłów, które wydaje mi się, że ja bym tak nie zrobił. To dla mnie jest to sygnał, że muszę odpocząć. Kolejna rzecz, nigdy nie wynoszę pracy do domu. To jest w ogóle też ciekawe zjawisko, prawda? Wynoszenie stresów z pracy do domu i przynoszenie stresów z domu do pracy.
No ciężko to, myślę, często rozgraniczyć. To trzeba pewnie ale dużej trzeba, dojrzałości.
Trzeba, bo inaczej będzie znowuż zespół na W, prawda? Po pewnym czasie. I to jest tak, że po pierwsze, jeżeli ktoś nigdy nie wychodzi z pracy, bo wyszedł z pracy, ale rozmawia o pracy, przeżywa tą pracę i tak dalej, to on w tej pracy zamiast być od, nie wiem, 7 do 15, to jest cały tydzień.
No, pewnie lekarzom jest często ciężko, pan też ma włączony telefon.
Bo ja jestem pod telefonem, takie rzeczy.
No właśnie, no o to mi chodzi.
Nie uwierzy pan, jak chce się napić lampkę wina, to wszyscy wiedzą. Tak. Ale też jest sytuacja odwrotna. Jeżeli przenosimy stresy z domu do pracy, to jest możliwe, że zaczynamy gorzej pracować. I znowuż idziemy powoli w stronę W.
Czyli to rozgraniczenie jest istotne. Ja na przykład dlatego staram się nie pracować w domu i staram się trzymać taki mocny reżim i to, żeby dom był domem, to jest miejsce odpoczynku i tam się koncentrujemy na życiu rodzinnym i osobistym, a praca jest dla pracy zawodowej.
No, to jest bardzo ważne. Ale tak jak już mnie, tak wracając do, jak sobie radzę, jak już mnie naprawdę bardzo kieruję w stronę zespołu wypalenia, to urlop, ale taki urlop, że do 2-3 tygodni. Tak, żeby rzeczywiście oderwać te myśli, żeby, no co z tego, że jestem na wakacjach, jak myślę o tym, to nie jest na wakacjach, prawda? Czasem się udaje.
A to życie rodzinne to jest faktycznie taka odskocznia?
Znaczy, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, to chyba jest tak, że my w życiu rodzinnym robimy inne rzeczy. No krańcowo inne. Po pierwsze, nikogo nie badamy. Szczególnie w mojej dziedzinie. Po drugie, nikogo nie operujemy. I chyba ta taka zasada, żeby starać się, bo to nie zawsze się udaje, starać się nie być lekarzem najbliższych, też jest ważna.
No to jest często nie do uniknięcia, jak się jest specjalistą, tak jak ja w branży IT, też często albo rzuciłbyś okiem na komputer, albo coś mi się tutaj podziało, to pewnie tak samo jest w życiu lekarza.
Mój teść, który był prawnikiem, zawsze przy wszelkich uroczystościach mówił, przy stole nie praktykuję.
Okay.
Ale myślę, że w naszej dziedzinie, czyli w medycynie, jest jeszcze trudniej. Dlatego, że czasem ktoś, kto ma problem medyczny, no, jest to normalne. Usiłuje się skonsultować, usiłuje się upewnić, co ma zrobić lub czy jest dobrze leczony i tak dalej. Ja kiedyś tak spędziłem całe wesele mojego przyjaciela. I pomyślałem sobie, że chyba wolałbym jednak być na weselu również duchem.
No, wyobrażam sobie i rozumiem pewnie obie strony, bo z jednej chcielibyśmy wyjść z tej pracy, chcielibyśmy nie być nagabywani, a z drugiej, no, jeżeli to ktoś bliski, ktoś, z kim mamy jakąś relację, potrzebuje kogoś zaufanego, no, ciężko jest odmówić.
Nie, oczywiście.
No, przy stole nie praktykuję test? Dobra, podoba mi się. Muszę sobie zapamiętać. Proszę sobie utrwalić. Okej. Okay. Ja myślę, że dużo jest pewnie mądrości i to jest też cenne, żeby być tu i teraz. To tak mi się trochę skojarzyło z tym, co pan mówi i będziemy się w listopadzie spotykać z Anią Babi, która zajmuje się mindfulness. I to pewnie sporo będziemy tam temu poświęcać uwagi, że jeżeli jesteśmy w pracy, to jesteśmy w pracy i wtedy się koncentrujemy, skupiamy, staramy się te 5 minut wykorzystać, a jak jesteśmy w domu, no to jesteśmy w domu, to jesteśmy z bliskimi, nie patrzymy gdzieś tam.
Znaczy, mnie się wydaje, że to, co w pracy, ja wiem, że to jest truizm, co powiem, ale to, co jest w pracy ważne, to to, żebyśmy my się lubili. Dlatego, że jeżeli mamy, no, praca w zawodzie lekarza to jest więcej niż te 7,5 godziny czy 8 godzin. Tym bardziej, że większość pracuje na 2-3 etaty. I jeżeli nie pracujemy jak gdyby sami w poradni, tylko pracujemy w jakichś zespołach, to chyba to, że będziemy się w jakiś sposób lubić, szanować, ułatwi nam pracę. Bo to nie będzie tak, że idziemy do tej pracy jak skazańcy.
Ja myślę, że o tym rozmawialiśmy znowu na ostatnim spotkaniu, na ostatnim podcaście w kontekście tych wielkich wypalaczy, czyli tych czynników organizacyjnych, kulturowych, które się przykładają do wypalenia. I jeden z nich to było to dziękowanie sobie, czyli to docenianie członków zespołu.
Znaczy ja nie wiem, dlatego że na pewno każdy z nas był, szczególnie na Zachodzie to widać, prawda? Szczególnie w Azji, gdzie w każdym sklepie oni się uśmiechają, mają przylepiony ten uśmiech i tak dalej, niezależnie od sytuacji. W pewnym momencie człowiek się łapie na tym, że tak jak byłby w jakiejś ukrytej kamerze. To musi mieć chociaż pozory autentyczności.
Znaczy ja myślę, że taka była też nasza konkluzja, że chodzi o tą autentyczność, że to nawet nie chodzi o słowo dziękuję, ale to dostrzeżenie, docenienie czyjejś pracy, tak? Czyli taką autentyczną, szczerą życzliwość, to też o czym
tak,
pan
mówi. Ale to można wszystko na kilka sposobów, prawda? Bo jak ja powiem, ja panu dobrze życzę, albo powiem, no ja panu dobrze życzę. Powiedziałem to samo.
Jasne.
No właśnie.
Odczułem to inaczej.
Tak. To tak. No ale to. Znaczy wydaje mi się, że to jest, że dużo łatwiej jest dawać pewnego rodzaju rady, czy mieć przemyślenia tak przed kamerą, prawda? Życie jest bardzo wielowątkowe. I czasem jest tak, że ja na przykład przykładam, na pewno jestem strasznym szefem, bo ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ja przychodzę na obchód do sali porodowej i lekarze, którzy mieli 17 godzin dyżuru, mniej wiedzą o pacjencie niż ja bywający dwa razy dziennie, to coś jest nie tak.
A co jest nie tak?
17 godzin ktoś zajmował się pacjentem. I wie o nim mniej niż osoba, która była 5 minut.
To zrozumiałem. Zastanawiam się tylko, gdzie jest źródło problemu.
No źródło problemu jest to, że po pierwsze zapracowanie na pewno, ale też sposób podejścia. Znowuż taki sposób podejścia. Jestem, dzień dobry pani i tak dalej i usiłuję się dowiedzieć o tej osobie tyle, ile mogę. Prawda? A nie tylko, aha, leży. No leży. No przecież. Także to ja myślę, że to jest tak, że jeżeli my się mamy szanować nawzajem, mamy unikać zespołu wypalenia, to musimy tą naszą pracę wykonywać jednak w sposób dość rzetelny. Że nie da się pogodzić wielkiej pardubickiej z porządną pracą lekarską, prawda? No ja muszę powiedzieć, że jestem wielbicielem filmu Shrek, tego pierwszego.
No myślę, że wiele osób.
I w tym otaczającym mnie świecie, nie tylko medycznym, co i raz to widzę takie przykłady, które do tych scenek mi pasują. Naprawdę.
Okej. Zastanawiam się teraz tak, bo w kontekście tego, jak pan się zabezpiecza przed tym wypaleniem, jest pewna uważność, jest to, że pan stara się u siebie wychwytywać te objawy i rozumiem, że jednym z takich objawów, które pan identyfikuje, jest to zniecierpliwienie, tak? Jakieś napięcie emocjonalne,
tak,
i to jest dla pana sygnał, że trzeba coś ze sobą.
Ale wydaje mi się, że jeżeli ja zaczynam być wobec swoich kolegów zniecierpliwiony, to jest nie fair. To jest nie tak. W związku z tym ja mam... Nie powiem, jakie odczucie, ale wcale nie radości w takich sytuacjach. I nie złości, bo to nie w tych kategoriach.
Rozumiem. Jakimś rozwiązaniem dla tego jest no, w jakichś krańcowych przypadkach urlop, tak? Czy oderwanie się od tej pracy. Jest rodzina. Coś jeszcze?
To może być książka, może być robienie czegoś innego, typu hobby. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, że takim często stawianym jako przykład w tych rozmowach też to było. To jest typu jadę z kolegami w góry, pochodzić po górach, prawda? No i dziewczyny mogą pochodzić po górach, mogą pojechać do spa, prawda?
Panowie też ale, mogą jechać do spa.
Tak, ale to jest taka wyprawa, którą organizujemy, prawda? To nie jest tak ad hoc, prawda? Rzadko kiedy to się udaje tak ad hoc, bo to jeden ma dyżur, to drugi ma dyżur. No trzeba się zaplanować coś w tym życiu czasem. Ale to jest na te grubsze wypalenia. Natomiast na te takie codzienne, małe podpłomyki to jest właśnie rodzina, hobby. Po prostu oderwanie się z myśleniem od tego wszystkiego.
No dobrze, ja sobie tak zerkam co jakiś czas, nie widzę tutaj co prawda, żeby pojawiły się jakieś pytania. Gdybyście Państwo jakieś mieli, albo gdybyście mieli jakieś opinie, to oczywiście zachęcamy do dzielenia się nimi. Bardzo często się pojawiają podziękowania za to, że temat jest podejmowany, czy osoby dzielą się jakimiś swoimi doświadczeniami. A ja sobie tak zerkam, bo była jedna taka wypowiedź, która bardzo mnie urzekła, tak, i bardzo za nią dziękuję. Chyba pod ostatnim albo pod przedostatnim podcastem mieliśmy wpis: dziękuję za te rozmowy, dzięki nim i kilku innym filmom i podcastom zrozumiałam, co się ze mną dzieje od jakiegoś czasu i dlaczego z młodej, uśmiechniętej lekarki, jak z tego opisu profesora Grzyba, stałam się w kilka lat zrzędliwo nieprzyjazną dla pacjentów babą. Pierwszy krok do poszukania pomocy za mną. Gratulujemy, to cieszy bardzo.
Nie, to znaczy, ja myślę, że to jest ważne, że pani doktor to zauważyła. Znaczy nie program, że zauważyła, bo to też jest ważne, tylko że zauważyła tą przemianę, prawda? Bo to jest tak, że nie wiem, wydaje mi się, że zdrowie to raczej jest z tych cenniejszych zakupów, nie? I jak sobie pójdziemy tak do sklepu, gdzie jest ekspedient but czy mucha, a chcemy kupić, nie wiem, coś bardzo drogiego, bardzo cennego, to nie pomaga w podjęciu pozytywnej decyzji. A później jest tak, że szukamy w innym sklepie, w jeszcze innym sklepie. Jest pewna grupa takich naszych pacjentów, która nas chyba sprawdza, bo to tak trzeba nazwać, prawda? Że chodzą do jednego lekarza, do drugiego, do trzeciego. Ja mam strasznie wredny zwyczaj w takich sytuacjach, bo ja pytam, do kogo ta osoba chodzi. I tak, żeby wyjść elegancko z tej sytuacji, to zawsze mówię, wie pani co, pani jest dobrze prowadzona, proszę chodzić do swojego lekarza, a jeżeli pani zależy, żeby rodzić u nas, to proszę tam w 33 czy 4 tygodniu zajrzeć, to ja pani wypiszę skierowanie, to wszystko. Bo po co ta sytuacja typu sprawdzamy się nawzajem. Czy to jest jakaś gra w karty? No chyba nie.
Znaczy, ja mógłbym odbić piłeczkę z punktu widzenia pacjenta, tak jak ja miałem okazję nawet doświadczyć takiej sytuacji w życiu prywatnym. To jest ta świadomość tego, że lekarz jest tylko człowiekiem. On może się pomylić, on może mieć jakieś wcześniejsze swoje tam przekonania, doświadczenia, które ukierunkują go akurat w stronę tej, a nie innej diagnozy. To jest pewnie, zwłaszcza w takich istotnych, ważnych sprawach, kwestia upewnienia się, tak? Skonfrontowania tej opinii. Chcę mieć to z czymś
jeżeli my
porównać, jakby zważyć.
Ale podzielimy tą opinię, a nie zaczniemy patrzeć, przewracając kartkę do góry nogami i się krzywić, no to jest szalona różnica, prawda?
Nie wiem, czy do końca wiem, co ma pan na myśli.
No, przychodzi pacjent, ma jakieś tam rozpoznanie, prawda? I mówimy, jest pani dobrze leczona, nie ma problemu, proszę się leczyć dalej u swojego lekarza i jak trzeba będzie położyć w szpitalu, to zapraszam, to wtedy dam skierowanie, prawda? A co innego jest, jak ja wezmę tą kartkę, a kto to napisał? To jest
to
w ogóle...
Panu to tak...
Tak, ale to wracam znowuż do edukacji. Czy nie jest tak, że szczególnie jak mamy taki większy temperament, to że powinno nas się tego uczyć na studiach? Że pewnych rzeczy nie powinniśmy robić?
Ale czy dobrze rozumiem, że ta rzecz, której nie powinno się robić, to jest podważanie tej wcześniejszej opinii, tego
oczywiście,
kierunku?
Oczywiście.
No okej, ale jeżeli ktoś popełnił błąd, jeśli ktoś...
Nawet zawsze nie zawsze można woli, powiedzieć, tak, ale... wie pani co, to jest dobrze, ale może byśmy spróbowali coś innego. Prawda? To jest zupełnie inaczej. Dalej.
Okej, czyli rozumiem, że ta pewna lojalność pana zdaniem powinna tutaj obowiązywać, tak?
A myśli pan, że lojalność grupy zawodowej nie powinna istnieć?
Nie, ja nie wiem. Ja uważam, nie mam tutaj opinii w tej kwestii. Myślę, że są argumenty z jednej i z drugiej strony pewnie.
Nie, to jest tak, że my się możemy spierać, prawda? I taka medycyna, czy taki zjazd, prawda, typu same wykłady bez możliwości jakiejkolwiek dyskusji, to on dużo mniej wnosi niż sytuacja, gdzie jest wykład, a później jest dyskusja. I możemy mieć całkiem różne zdania.
Tutaj pojawia nam się coraz więcej komentarzy. Ja sobie tak pozwolę do nich sięgnąć. Najpierw mamy pana Filipa, który wspomniał o tym, że dzisiejszy temat jest bardzo ważny. Dziękujemy, zgadzamy się. Musimy mieć czas o tym rozmawiać. Tą rozmowę powinno się puszczać wszystkim absolwentom medycyny przed podjęciem pracy. Pewnie tak. Pewnie jest to ta kwestia, o której mówiliśmy w kontekście systemu edukacji, tak, sposobu.
Tak, ale to jest tak, że to, na co zwracamy uwagę tak w ogóle, to zwracamy uwagę na to, że na przykład nasi koledzy z zachodnich uczelni są uczeni prezentowania. Prawda? Czyli są uczeni w jakiś, opracowują jakiś problem, występują przed swoją grupą i później jest dyskusja, jakie błędy popełnili, poczynając od sposobu, od stania, prawda? Czy prawidłowo stali, czy nie, jaka pozycja ciała mówi, jestem niepewny, jaka pozycja ciała, jestem pewny i tak dalej. To jest coś, co my często im zazdrościmy, poza znajomością doskonałą języka, prawda? Tej umiejętności ekspresji w takich sytuacjach. Ale oni, kilkoro dzieci moich znajomych kończyło tego typu studia na Zachodzie i oni są również uczeni z aktorami. To w ogóle dla nas jest nieosiągalne. Ale są uczeni sposobu kontaktowania. A to jest naprawdę ważne. Bo nie wiem, no, chyba trzeba by było zapytać moich poprzedników, ale jeżeli my byśmy byli rzeczywiście uczeni sposobu kontaktowania z pacjentem, to być może tych wypaleń zawodowych byłoby mniej.
No to znowu jakby kwestia tego, jak przebiega ta interakcja, tak? Tak, to z wielu badań wynika, że ten stosunek lekarza, tak, i to, jak przebiega ta interakcja, ma później wpływ na przebieg tego procesu leczenia, na to, na ile pacjent się stosuje do zaleceń. To znowu jest coś, o czym mówiliśmy też wcześniej.
Ja znam takiego bardzo sympatycznego, już nie bardzo młodego, profesora chirurgii. Nie wypada mi wymieniać nazwiska, ale muszę powiedzieć, że ten pan profesor zawsze, jak konsultują nas pacjentkę, jak wejdzie do sali, to po pierwsze się uśmiechnie, zagada do tej pacjentki, przywita się z nią poprzez podanie ręki i ten kontakt jest od razu zupełnie inny.
Tutaj widzę, że pani Małgorzata odniosła się do kwestii tej lojalności. Lojalności powinno się uczyć na studiach, zwłaszcza przy specjalizacjach, które dają możliwość pracy w sektorze prywatnym. Młodzi lekarze często są bardziej rekinami biznesu zamiast lekarzami i stosują twardy marketing, budują własną pulę pacjentów w oparciu o dyskredytowanie innych.
Tak, ale to taki jest ten świat. prawda? Niestety.
Okej, no to w tym aspekcie lojalność pewnie to nawet nie kwestia lojalności, tylko uczciwości, tak? No bo jeżeli oczerniam kogoś tylko po to, żeby lepiej wypaść w oczach pacjenta i pozyskać go dla siebie, no to tak, to pewnie nie jest właściwe.
Znaczy ja bym sobie zadał pytanie, szczególnie na miejscu takiej osoby, która ma taki zwyczaj, żeby się zastanowiła, czy jeżeli będzie miała kogoś, z kim jest zaprzyjaźniona, swojego lekarza. Chodzi do tego lekarza od 3 lat. I nagle trafia do innego lekarza, który nie zostawił suchej nitki na tym lekarzu. Komu ona będzie bardziej ufała? Na pewno temu nowemu? Nie mam takiego przekonania.
Trudno powiedzieć, ale to pewnie może podważyć zaufanie w ogóle do profesji.
Tak, ale to jest coś, co na przykład doskonale robią prawnicy. A nie wiedzieć, czemu lekarze mają z tym problem.
Widzę tutaj pani Hania. Bardzo ciekawa rozmowa. Ja bardzo lubię, jak lekarze przyznają, że mogą czegoś nie wiedzieć. Wbrew pozorom ci lekarze, którzy się do tego przyznają, w moich oczach są bardziej kompetentni.
Pewnie bardzo dziękuję.
Cenna uwaga dla wielu. Tak. Czy uwzględniacie personel pielęgniarski, czy tylko lekarze w aspekcie zespołu wypalenia, czy stosujecie profilaktykę ZWZ? Ja tylko wspomnę, bo to myślę, że jest ważne dla wielu osób, że my, tak jak mówiłem, ten program nasz adresujemy do wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia, w tym do pielęgniarek, w tym do położnych, do fizjoterapeutów, stomatologów, ale też do personelu administracyjnego, czyli na przykład pań z rejestracji, ale też do osób zarządzających placówkami. Stąd na przykład za tydzień spotykamy się z Kasią Łępicką, która jest rejestratorką, szkoli inne rejestratorki. Za 2 tygodnie spotykamy się z kimś reprezentującym środowisko pielęgniarskie. Mieliśmy się spotkać z Anią Czarnecką. Niestety pewnie z przyczyn osobistych nie będzie mogła uczestniczyć, ale jestem przekonany, że znajdziemy godne zastępstwo. Także tak, będziemy się temu zjawisku i temu problemowi przyglądać z różnych perspektyw.
Znaczy ja muszę powiedzieć, że jak zaczynałem i byłem młodym lekarzem, to chyba dużo więcej się na pewnym etapie życia uczyłem od położnych niż od lekarzy. I zawsze mi się wydawało, że najlepiej ta praca wychodzi, jak tworzymy zespół. Bo to jest tak, że oczywiście, jest część leków, które jest jak gdyby w opcji ordynacji położnych pielęgniarek, ale znakomita część leków jest w ordynacji lekarskiej. I teraz tak, jeżeli my traktujemy siebie nawzajem jak kasty w Indiach, to znowuż po pierwsze traci na tym pacjent. Bo jeżeli lekarz nie przyjdzie, nie spyta konkretnie, to nie będzie wiedział. Prawda? Jeżeli położna pójdzie do lekarza, że coś się dzieje, a ten potraktuje ją jako osobę, która w ogóle ma się tym nie interesować, to na drugi raz nie przyjdzie. A dalej pacjent jest wspólny. Nie lepiej się pracuje w zespole?
Nie, myślę, że...
No przecież każdy ma swoją rolę.
Z Anią Czarnecką mieliśmy właśnie o tym rozmawiać. Ja już wcześniej, jak rozmawialiśmy, ona wspominała o swoich doświadczeniach z Wielkiej Brytanii i tym, jak tam się dzielą tą odpowiedzialnością, dzielą się zadaniami osoby w systemie. No to na pewno jest też czynnik, który przeciwdziała wypaleniu, kiedy mamy ten zespół.
No na pewno, chociaż muszę powiedzieć, że jest taki film Będzie bolało. Przepraszam za to, co powiem. Ale książkę czytałem i wydawała mi się dużo lepsza.
To jest chyba serial nawet, miniserial taki.
Tak. Natomiast jedne moje takie wrażenie po obejrzeniu tego serialu to było straszne. Dlaczego oni muszą być tacy brzydcy? Ten serial jest jeszcze dalej niż książka od takiej codziennej pracy.
A z pana perspektywy wiarygodny?
No, ja myślę, że telewizja, show biznes ma swoje pewne prawa i to jest na pewno wiele rzeczy przesadzonych, przekoloryzowanych i tak dalej.
Serialu jeszcze nie oglądałem, czytałem książkę, ale i to bardzo tak mi się podobała.
Tak jak w filmie, prawda? Jak coś wybucha, to 10 razy z różnych stron.
Tutaj myślę, że też taki fajny akcent Karolina Wójcik, to znam akurat osobiście i bardzo dziękuję, bo i pomaga nam tutaj przy realizacji. Wspomniała tutaj, dziś koleżanka z pracy powiedziała mi, że jest byłą pacjentką pana profesora i że ją uratował i zrobił to, co dla innych było niemożliwe. Dziękuję w jej imieniu i przekazuję serdeczne pozdrowienia.
Bardzo dziękuję, proszę pozdrowić, ale bez przesad.
Myślę, że mamy tutaj jeszcze jedno pytanie, które wydaje mi się być też taką dobrą klamrą. Pan Albert napisał, co pan profesor powiedziałby samemu sobie, młodemu lekarzowi sprzed wielu lat, w obszarze relacji z pacjentami i współpracownikami oraz w radzeniu sobie z wypalającym systemem ochrony zdrowia?
Bądźmy sobą. Ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy bo ten system ochrony zdrowia jest jaki jest, prawda? Ja z racji pewnych funkcji, które pełnię, nie mogę aż tak narzekać, ale ile razy usiłuję coś zmienić, to jest to walka ze ścianą. To jest po prostu walka ze ścianą. Ale ja myślę tak, że my nie możemy też się dać zwariować systemowi. Czyli nie... To jest to, co ja wcześniej troszkę wspominałem, prawda? To nie może być tak, że ponieważ system wymaga na nas, żebyśmy pewnych pacjentów przyjmowali i leczyli, a pewnych się nie opłaca, to znaczy, żebyśmy nie byli lekarzami i nie leczyli wszystkich. No to tak nie może być.
Czyli bądźmy sobą i róbmy swoje.
Nie, róbmy swoje, ale też mówmy o tym, co źle działa, bo inaczej... To jest tak, że jeżeli o tym nie mówimy, to nie ma sprawy, prawda? Tym bardziej, że ci, którzy chcą, zarządzają, też często jest im wygodniej nie słyszeć takich głosów. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem na przykład ICD-9. Ile razy usiłowałem z Narodowego Funduszu Zdrowia uzyskać jakieś rzetelne dane dotyczące danych chorób, czy danych operacji, które w Polsce są wykonywane i tak dalej, to mnogość tych możliwości kodowania, zupełnie niepotrzebnie rozbudowana, powoduje to, że to się robi taka papka informacyjna. I najbardziej mi się podobało kiedyś, jak na pytanie o operację z powodu niepłodności w kilku ośrodkach zakodowano. Myślę, że to był błąd po prostu kodowania, bo to też jest tak, że te panie koderki też muszą być odpowiednio przeszkolone. Leczenie niepłodności, sposób leczenia, usunięcie macicy z przydatkami. No jest to na pewno w 100% upewnienie się, że rozwiązanie jest słuszne. Ale to takie powiedzmy słabości tego systemu, w którym żyjemy, są na okrągło. Bo ja nie wiem, czy ma sens taka detaliczna kontrola. Chyba nie.
Pewnie dłuższy temat do rozmowy. Tak. Natomiast dzisiaj myślę, że to bądźmy sobą, róbmy swoje, tak, i rozmawiajmy.
Tak, rozmawiam. Ja muszę powiedzieć, że w imieniu własnym i mam nadzieję dużej części z Państwa naprawdę dziękuję, że ten temat w ogóle wszedł na ekran.
To ja też dziękuję i będziemy się starali kontynuować. Także dzięki serdeczne, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
I dziękujemy Państwu.
Więcej informacji o projekcie na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl. Subskrybuj, aby nie przegapić następnego odcinka.
Earborne Media.